Berry nie odpowiadało to rozwiązanie. Szybko doprowadził do powstania specjalnego komitetu do spraw bomby atomowej, któremu przewodniczył on sam. Poza nim komitet liczył 7 członków. Kurczatow, Wannikow, Pierwuchin, Piotr Kapica, Georgi Malenkow oraz 2 zastępców Berry z NKWD. W dalszym ciągu istniała Rada Naukowo-Techniczna, ale stała się martwą organizacją, gdyż cała władza przeszła w ręce Berry. Z wielkim zapałem przystąpił on do tworzenia odpowiednich warunków pracy zespołu naukowców i produkcji bomby atomowej. Miał do dyspozycji setki tysięcy wykwalifikowanych robotników więzionych w obozach. To oni wybudowali niemalże wszystkie obiekty konieczne do prowadzenia badań. Oni wydobywali uran w kopalniach. Beria zadbał też o to, aby naukowcy otrzymali niezbędne urządzenia wymontowywane z laboratoriów i fabryk w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec. Wreszcie w rękach Berry znaleźli się niemieccy naukowcy, którzy mogli być przydatni w realizacji programu atomowego. Latem 1945 roku do Związku Radzieckiego przybyły 2 grupy niemieckich fizyków, którym przewodzili baron Manfred von Ardenne i Gustav Hertz. Po krótkich rozmowach z Berrią w Moskwie naukowców przewieziono do Suchumi, gdzie pod kontrolą NKWD, już wówczas przemianowanej na MWD, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, powstawały laboratoria. Warunki życia i pracy były tam bardzo surowe. Praca trwała przez wszystkie dni tygodnia, a czas odpoczynku ograniczono do minimum. Uczonym zawsze towarzyszył żołnierz. Tylko raz w tygodniu wolno im było pod eskortą udać się na targ w Suchumi, aby kupić owoce i warzywa. Zakazano im wszelkich kontaktów z Rosjanami. Skargi wnoszone do dowódcy ośrodka generała Kochla-Szwiszliego nie przynosiły rezultatów. Dopiero w październiku 1948 roku niemieccy naukowcy mieli okazję do ponownego spotkania z Berrią w tajnym ośrodku w Swierdłowsku, gdzie zawieziono Niemców, aby mogli wymienić doświadczenia z naukowcami radzieckimi. Hertz wykorzystał tę okazję, aby poskarżyć się. Twierdził, że nieustanny nadzór i brak swobody uniemożliwia wydajną pracę. Berria wezwał generała Kochla-Szwiliego i nakazał poprawienie warunków życia naukowców. Rzeczywiście w ciągu najbliższych dni usunięto żołnierzy z bezpośredniego otoczenia, zezwolono uczonym na swobodne poruszanie się po terenie ośrodka i na wizyty w mieście. Warunki życia stały się znośne. Był to jedyny chyba przypadek, że Berria zadbał o dobre stosunki w zespole naukowców. Stało się tak dlatego, że prasa zachodnia zaczęła pisać o radzieckich badaniach nuklearnych jako wyłącznej domenie naukowców niemieckich. Berry chodziło o to, aby zaprotestowali oni przeciwko takim opiniom na łamach któregoś z periodyków naukowych wydawanych w Związku Radzieckim lub na Zachodzie. Wobec uczonych radzieckich Berria nie był tak uprzejmy. Wiedział, że są w jego władzy i dawał im to odczuć na każdym kroku. Pewnego razu wszedł do pokoju, gdzie profesor Aleksandrow, jeden z bliskich współpracowników Kurczatowa, dyskutował z generałem Machniewem sprawę lokalizacji zakładów produkujących deuter. Berria przysłuchiwał się przez chwilę w milczeniu. Wiedział, że podczas jednego z eksperymentów z deuterem nastąpiła eksplozja. Czy on nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli zakłady wylecą w powietrze, to będzie musiał za to zapłacić? Zwrócił się do Machniewa, ignorując obecność Aleksandrowa. Ten, mimo gruźb, nie dał się odwieść od wybranej lokalizacji. Na jego szczęście nie nastąpił poważniejszy wypadek. Piotr Kapica nie miał jednak zamiaru znosić arogancji Berry. W październiku 1945 roku wysłał do Stalina list, w którym pisał: teraz, gdy doszło do spięć z towarzyszem Berrią na forum specjalnego komitetu, widzę jasno, że nie do przyjęcia jest jego podejście do naukowców. Gdy przyjmował mnie do pracy, po prostu kazał swojemu sekretarzowi wezwać mnie do gabinetu. Gdy Witte, minister finansów w czasach carskich, zatrudniał Mendelejewa w Urzędzie Miar i Wag, osobiście poszedł do Dmitrija Iwanowicza Mendelejewa. 28 września, gdy byłem w gabinecie towarzysza Berry, on, uznając, że czas skończyć rozmowę, po prostu klasnął w dłonie i powiedział: no dobrze, do widzenia. To nie są drobnostki, lecz objawy braku poważania dla człowieka, dla naukowca. Stalin pokazał list Berii, a ten zadzwonił do kaplicy i zaprosił go na rozmowę. Naukowiec odmówił. Beria wyruszył więc do niego ze wspaniałym prezentem, bogato zdobioną tulską fuzją myśliwską. Rozejm nie trwał jednak długo. Już w miesiąc później kaplica napisał kolejny list do Stalina. Towarzysze Beria, Malenkow i Wozniesieński zachowują się w specjalnym komitecie, jakby byli supermenami. Zwłaszcza towarzysz Beria, aby dodać sobie powagi, nosi pałeczkę w dłoni. Główna słabość towarzysza Berii polega na tym, że dyrygent powinien nie tylko machać batutą, ale także rozumieć cel tego machania. W tym Beria jest słaby. Powiedziałem mu wprost: nie rozumiecie fizyków, pozwólcie nam, naukowcom, podejmować decyzje. Odpowiedział mi na to, że nie wiem nic o ludziach. W starciu wybitnego naukowca z potężnym szefem tajnej policji naukowiec przegrał. W końcu 1945 roku Stalin zwolnił Kaplicę z funkcji członka specjalnego komitetu. Nie był to jednak koniec kłopotów. W następnych miesiącach Kaplica utracił wszystkie stanowiska naukowe i został osadzony w areszcie domowym, co trwało prawie przez 8 lat do śmierci Stalina. Inni uczeni, choć również doświadczali bezwzględności Berii, doceniali jednak jego energię i zaangażowanie. Profesor Igor Gołowin, zastępca Kurczatowa, pisał: dla nas oczywiste były wielkie zdolności administracyjne Berii. Był niezwykle energicznym człowiekiem. Narady nie trwały godzinami. Wszystkie decyzje podejmowane były szybko. Największe nasilenie prac przypadło na lata 1945-47 i wtedy wyraźnie odczuwaliśmy jego operacyjne przywództwo. Czytał nasze raporty szybko, a jeżeli miał wątpliwości, zwracał się o wyjaśnienia. Inny z naukowców twierdził: ci, którzy spotkali Berię, musieli uznać jego inteligencję, siłę woli i skuteczność działania. Uważali go za administratora pierwszej klasy, który potrafił każde zadanie doprowadzić do końca. Nowojorskie spotkanie. Wieczór był dżdżysty i zimny. Harry Gold wyszedł ze stacji metra przy 5 Avenue. Rozejrzał się bacznie po zatłoczonej ulicy, jakby zastanawiał się, dokąd pójść, ale szybko podjął decyzję i skierował się w głąb 53 ulicy, gdzie migotał neon Irokese, niewielkiego baru w parterowym domu, który jakimś cudem zachował się między dwoma potężnymi blokami. Przed wejściem strząsnął krople wody z płaszcza, a w barze usiadł na wysokim stołku przy końcu kontuaru. Barman zwrócił się w jego stronę. — Piwo! — krzyknął Gold. — Obojętnie jakie. Przez dużą szybę wystawową dostrzegł zgarbioną sylwetkę Johna Doe. — Ciekawe, jak on się naprawdę nazywa — pomyślał. Rosjanin również go zauważył. Wszedł do baru i usiadł obok Golda. — Zamów dla mnie też piwo — powiedział cicho. Nie chciał sam tego robić, obawiając się, że ktoś może zwrócić uwagę na jego obcy akcent. — A co nowego? — zagaił rozmowę, gdy barman podał już szklanki z piwem i odsunął się na odległość, z której nie mógł słyszeć rozmowy. — To materiały z Los Alamos. Gold wsunął do kieszeni płaszcza Jakowlewa, tak brzmiało prawdziwe nazwisko agenta NKWD, który używał pseudonimu John Doe, papiery, które odebrał od Fuchsa w Santa Fe kilka dni wcześniej. — Dobrze. Minister Doe nie zmieniał wyrazu twarzy. — Centrala jest zadowolona. Otrzymasz specjalną gratyfikację. Gold kątem oka dostrzegł ruch ramienia Jakowlewa, co wskazywało, że teraz z kolei on wsunął do kieszeni płaszcza Golda kopertę z pieniędzmi. — 500 — wyjaśnił Jakowlew, przełykając piwo. — Mam dla ciebie nowe zadanie. Rozejrzał się bacznie, czy nikt ich nie obserwuje, ale w barze panowała pustka, a barman zajęty był wycieraniem szklanek. Jakowlew położył na blacie zdjęcie dwojga ludzi. Zapamiętaj ich twarze. To Ethel i Julius Rosenbergowie, komuniści gotowi do dużych poświęceń. Brat Ethel to David Greenglass, pracuje w Los Alamos jako tokarz na nocnej zmianie. Sądzę, że przygotowuje wiele elementów do interesujących nas urządzeń. Gdyby kopiował rysunki detali, które dostaje do toczenia, mogłoby to być bardzo przydatne. Musisz skontaktować się z Rosenbergami i namówić ich, aby skłonili swojego krewnego do współpracy. Za każdą cenę. Zabrał zdjęcie Rosenbergów, nasunął kapelusz na oczy i skierował się do wyjścia. Gold zapłacił za piwo i wyszedł tuż za nim. Rosenbergowie, których odwiedził w ich nowojorskim mieszkaniu, chętnie zgodzili się na współpracę. Nie wiadomo, jakich argumentów użył Gold. Prawdopodobnie w tym przypadku nie wchodziły w grę pieniądze. Julius Rosenberg był inspektorem do spraw uzbrojenia, a więc miał dobrze płatną posadę. Ethel nie pracowała. Wiedli z dwójką dzieci spokojne, dostatnie życie w obszernym mieszkaniu. Uważali, że ich komunistów obowiązkiem jest informowanie ojczyzny komunizmu o amerykańskich postępach w pracach nad tworzeniem nowej broni. Greenglass nie miał już takich motywacji. Dla niego liczyły się pieniądze i za każdy materiał przekazywany Goldowi w Santa Fe pobierał wysokie honoraria. Wybuch. Na początku roku 1949 do gabinetu Stalina wszedł Igor Kurczatow, niosący w ręku połyskującą kulę o średnicy około 10 cm i położył ją na biurku. — To jest ładunek naszej bomby, Józefie Wissarionowiczu — powiedział uroczyście. — Pluton! Stalin patrzył ze zdziwieniem na niewielką kulę. — A skąd mam wiedzieć, że to pluton, a nie kawałek wypolerowanego żelaza? — spytał z niedowierzaniem. — Dlaczego to tak błyszczy? Ładunek został pokryty niklem, aby można było bezpiecznie wziąć go do ręki. Pluton jest szkodliwy, ale pod warstwą niklu bezpieczny — odpowiedział Kurczatow. — Aby się przekonać, że nie jest to zwykły kawałek metalu, możecie polecić komuś, by dotknął tej kuli. Jest ciepła, a sam metal byłby zimny. Stalin dotknął kuli. — No rzeczywiście. Zawsze jest ciepła? — Tak, Józefie Wissarionowiczu — potwierdził Kurczatow. — Tam wewnątrz przebiega reakcja nuklearna, która ogrzewa niklową powłokę. Już potrafimy doprowadzić do potężnej reakcji. To będzie eksplozja o wielkiej sile. Kilka miesięcy później na poligon w Kazachstanie przybył Beria. Jego samochód zatrzymał się przy betonowym bunkrze, którego płaski dach wystawał ponad murawę. Proszę uważać na głowę. Lejtnant w mundurze NKWD wskazał niski strop korytarza, rozpoczynającego się za pancernymi drzwiami. Beria pochylony wszedł do dużego centralnego pomieszczenia w bunkrze obserwacyjnym. Umeblowanie było bardzo proste. Kilka niewielkich foteli, stoliki pod ścianami, centrala telefoniczna, duży zegar na ścianie i rury kilku peryskopów wystające z sufitu. Luksusów tutaj nie mamy, ale za to jest bezpiecznie, uśmiechnął się Kurczatow. Przybył do bunkra kilkanaście minut wcześniej, aby osobiście dopilnować, czy wszystko jest gotowe na przyjęcie dostojnego gościa. A kiedy rozpoczniecie odliczanie? Beria uścisnął dłoń uczonego i usiadł w foteliku, który usłużnie podsunął mu porucznik. Był wyraźnie zdenerwowany i podniecony. Co chwila zerkał na ścienny zegar i przecierał chusteczką kark. W bunkrze było duszno, ale Beria pociłby się zapewne nawet przy zimnym wietrze. — Proszę, podejdźcie do peryskopu — powiedział w pewnym momencie Kurczatow, zdejmując z głowy słuchawki. On też był przejęty. Dzień 29 sierpnia 1949 roku otwiera nową kartę naszej historii i historii świata. Z głośnika słychać było monotonny głos oficera odliczającego sekundy i raptem jakby czas zatrzymał się. Ostatnia sekunda wydawała się dłuższa niż poprzednie. Nagle w peryskopach przysłoniętych zaciemnionymi szybkami zajaśniało jaskrawe światło. Beria cofnął się gwałtownie. Szybko jednak wrócił do okularu, aby widzieć wszystko, co działo się w odległości kilkunastu kilometrów. Ależ byłoby nieszczęście, gdyby to wszystko nie wypadło dobrze, powiedział powoli do Kurczatowa i nagle ożywił się. Czy nasz wybuch przypomina ostatnie amerykańskie próby na Bikini? Rozejrzał się i podbiegł do telefonu. Kurczatow zorientował się, że Beria dzwoni do kogoś, kto przyglądał się ostatniej próbie amerykańskiej. Powtórzył swe pytanie i po chwili z wyrazu jego twarzy można było czytać, że obydwie eksplozje wyglądały podobnie. Uspokojony, kazał połączyć się ze Stalinem. Towarzysz Stalin śpi, odpowiedział Paskriebyszow, który odebrał telefon w moskiewskim mieszkaniu dyktatora. Obudźcie, warknął Beria. To ważna sprawa. Po kilku minutach Stalin podszedł do aparatu. Józefie, wszystko poszło dobrze. Beria zaczął mówić podniesionym głosem. Wybuch był taki sam jak amerykański. Już wiem o tym, odpowiedział sucho Stalin i odłożył słuchawkę. Beria przez moment stał jak skamieniały, po czym odwrócił się do żołnierza obsługującego centralę. Wetknąłeś kołek w szprychy mojego koła, zdrajco! Wrzasnął. Zetrę cię w proch! Szybko jednak zdał sobie sprawę z bezsensowności swego zachowania. Odwrócił się i wyszedł z bunkra. W końcu września 1949 roku amerykański samolot badawczy B-29, dokonujący rutynowych lotów wzdłuż granic Związku Radzieckiego, przywiózł zdjęcia, które zaniepokoiły analizujących je ekspertów. Na negatywach, oprócz zwykłych śladów pozostawionych przez cząsteczki pochodzące z przestrzeni kosmicznej, widoczne były wyraźne linie, których nie można było wyjaśnić naturalnym pochodzeniem. Kolejne rejsy specjalnych samolotów, tak zwane RD, Radiation Detection, wykrywania promieniowania, rozwiały wątpliwości. W azjatyckiej części Związku Radzieckiego dokonano eksplozji nuklearnej. Dla prezydenta Trumana był to szok. Kiedyś pozwolił sobie na dowcip. Podczas spotkania z Robertem Oppenheimerem powiedział: wiem, kiedy Rosjanie będą mieli bombę atomową. Kiedy? Zainteresował się uczony. Nigdy, roześmiał się prezydent. To był oczywiście tylko żart, gdyż prezydent Stanów Zjednoczonych zdawał sobie sprawę, że wcześniej czy później państwo tak potężne, dysponujące tak ogromnym potencjałem gospodarczym i naukowym, jak Związek Radziecki, zbuduje bombę atomową. Jednakże amerykańscy analitycy byli przekonani, że potrwa to wiele lat. W 1945 roku ambasada amerykańska w Moskwie nadsyłała dane na temat ogromu zniszczeń wojennych. W Rosji, Białorusi i Ukrainie z 16 milionów koni 7 milionów zostało zabitych lub wywiezionych przez Niemców. Z 23 milionów świń zabito 20 milionów. Zniszczeniu uległo 137 tysięcy traktorów i 49 tysięcy kombajnów zbożowych. Przemysł był rozproszony. Maszyny w 600 zakładach zdemontowano i wywieziono za Ural. Największe w europejskiej części ZSRR ośrodki przemysłowe, Leningrad i Stalingrad, leżały w gruzach. Transport praktycznie nie istniał. 65 tysięcy kilometrów linii kolejowych było zniszczonych. 15 800 lokomotyw i 428 tysięcy wagonów towarowych również. Podobny los spotkał połowę mostów. W gruzach leżało 1 200 000 domów w miastach oraz 3,5 miliona wiejskich chat. Na tej podstawie amerykańscy analitycy potrafili precyzyjnie określić możliwości militarne Związku Radzieckiego. Obliczali, że Rosjanie nie będą dążyć do wojny przez najbliższe 5 do 10 lat. Straty demograficzne i przemysłowe odrabiane będą przez co najmniej 15 lat, z czego 10 trwać będzie uzupełnianie kadry technicznej. 5 do 10 lat minie, zanim Związek Radziecki stworzy lotnictwo strategiczne, a za 15-25 lat marynarkę wojenną. W lipcu 1948 roku Hillenkoetter, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA, wysłał do prezydenta raport, w którym oceniał, że Rosjanie będą gotowi do przeprowadzenia próbnej eksplozji najwcześniej w roku 1953. W lipcu 1949 roku Hillenkoetter skorygował swoje ustalenia, podając połowę roku 1951 jako najbardziej prawdopodobną datę skonstruowania radzieckiej bomby. Wyniki analiz materiału dostarczanego przez samoloty wywiadowcze we wrześniu 1949 roku były szokiem dla administracji amerykańskiej. Nie zaskoczyły jednak wywiadu. 3 miesiące wcześniej amerykański agent nadesłał z Moskwy zaszyfrowaną depeszę. Istnieją dowody, że tajemnica naszej bomby została wykradziona i rosyjska bomba jest gotowa. Depesza została natychmiast przekazana amerykańskiemu łowcy szpiegów Edgarowi Hooverowi, szefowi Federalnego Biura Śledczego FBI. Wkrótce otrzymał on następny dowód dostarczony przez służby FBI. Operacja Venona. Złamanie radzieckich kodów i szyfrów dyplomatycznych było dla amerykańskich służb specjalnych za twardym orzechem do zgryzienia. Depesze wysyłane z ambasady radzieckiej w Waszyngtonie odkładano na bok w nadziei, że kiedyś uda się odczytać niezwykle trudny szyfr. Możliwość taka stała się realna w 1944 roku, gdy Biuro Studiów Strategicznych OSS, Agencja Wywiadowcza, otrzymało z Finlandii radziecką księgę kodów liczącą 1500 stron. Zdobycz szybko wróciła do właściciela, gdyż tak nakazał prezydent Franklin Roosevelt, ale bez jego wiedzy kopia pozostała w FBI. Jednakże pożytek z niej był niewielki. Rosjanie szyfrowali bowiem depesze podwójnie. Litery lub w pewnych wypadkach całe słowa były zastępowane 5 cyframi z księgi. Do tego szyfrant dodawał następne cyfry pochodzące z tablicy szyfru jednorazowego użytku, dostarczanego do ambasady przez kuriera dyplomatycznego. Odczytanie takiego kryptogramu było niemożliwe, gdyż w żadnej z depesz nie powtarzały się te same znaki. Jednakże w roku 1948, ze względu na ożywioną korespondencję z placówkami dyplomatycznymi w Stanach Zjednoczonych, szyfranci z centrali NKWD w Moskwie zaczęli wielokrotnie używać tej samej tablicy szyfru. To już był punkt zaczepienia dla amerykańskich kryptologów, którzy przystąpili do tajnej operacji opatrzonej kryptonimem Venona. Zadanie odczytania depesz powierzono Meredithowi Gartnerowi, funkcjonariuszowi US Army Security Agency, Agencji Bezpieczeństwa Armii Stanów Zjednoczonych. Był to człowiek o oszałamiających zdolnościach lingwistycznych. Potrafił na przykład w ciągu 3 miesięcy opanować język japoński. Pracując nad radzieckimi depeszami, Gartner otrzymał niezwykłą pomoc, pierwszy komputer na świecie. Ale niewiele mógł osiągnąć w wypadku aktualnych depesz, gdyż Rosjanie szybko poznali cel Venony. W 1949 roku zdradził go William Weisband, szyfrant zatrudniony w ASA, zwerbowany przez Rosjan 2 lata wcześniej. Centrala w Moskwie niezwłocznie zmieniła system kodowania depesz. A Weisband, choć schwytany w roku 50., nigdy nie został należycie ukarany, gdyż zachodziła obawa, że ujawnione podczas rozprawy sądowej sekrety Venony szybko przedostaną się na zewnątrz. Dlatego też zdrajcę skazano tylko na rok więzienia za niestawienie się przed sądem. Gartner zapewne nie zmartwił się zmianą radzieckiego systemu szyfrowania, gdyż miał przed sobą tysiące depesz NKWD z lat 1944-45. Najważniejsze było przeanalizowanie korespondencji wychodzącej z ambasady i przychodzącej do niej w pierwszych tygodniach po wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie, gdyż można było przyjąć, że dotyczyły przede wszystkim tego wydarzenia. Gartner szybko odnalazł depeszę, której treść pozwalała na stwierdzenie, że w Los Alamos działał radziecki szpieg będący naukowcem brytyjskim. Jak jednak odnaleźć go wśród tysięcy ludzi zatrudnionych przy realizacji amerykańskiego projektu, z których co najmniej kilkuset miało bezpośredni dostęp do ściśle tajnych danych? Odpowiedź była prosta. Sprawdzić wszystkich. Specjalnie dobrany zespół pracowników FBI zaczął analizować akta ludzi zatrudnionych w laboratoriach, w których prowadzono pracę nad bombą. Drugi zespół wyruszył do Wielkiej Brytanii, aby sprawdzić dane personalne brytyjskich naukowców, którzy pracowali w Stanach Zjednoczonych w latach 43-46. Trzeci zespół badał w siedzibie FBI na Pennsylvania Avenue w Waszyngtonie akta niemieckiej policji tajnej, wydobyte z archiwów w Berlinie tuż po zakończeniu działań wojennych. Jednakże tygodnie żmudnych dociekań nie przynosiły żadnych rezultatów, dopóki jeden z agentów nie zwrócił uwagi na nazwisko Klausa Fuchsa, znajdujące się w wykazie Żydów, uznanych przez nazistowską policję za niebezpiecznych dla państwa. Notatka zamieszczona przy tym nazwisku informowała: student filozofii, urodzony 29 grudnia 1911 roku w Rüsselsheim, RSA, IWA II, Urząd Gestapo w Kilonii. RSA był to skrót nazwy Reichssicherheitshauptamt, Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Rzymska czwórka oznaczała czwarty wydział RSH, a A2 było używanym przez gestapo oznaczeniem komunistów. To było już coś. Dalsze informacje, jakie zebrano o Fuchsie, wskazywały, że może on być poszukiwanym szpiegiem. Pracował w laboratoriach w Los Alamos, centralnym miejscu amerykańskiego projektu atomowego i miał dostęp do najściślejszych tajemnic. W roku 1946 powrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie objął katedrę fizyki teoretycznej w Harwell, centralnym ośrodku brytyjskich badań atomowych. Reakcja łańcuchowa. Gdy komisarz George Smith wszedł do swojego pokoju w Scotland Yardzie, zauważył, że w jego fotelu za biurkiem siedzi mężczyzna ubrany w garnitur o tak wyraźnych prążkach, że komisarzowi samo nasunęło się skojarzenie z ulubionym strojem amerykańskich gangsterów. Peter Selleck, FBI, wyciągnął rękę w stronę Smitha. Ten poczuł się zakłopotany. Przepraszam za spóźnienie, ale w lipcu 1944 roku bomba zniszczyła mój dom w Londynie i musiałem przeprowadzić się do Bratton, a to kawałek drogi. Nasza komunikacja nie funkcjonuje jeszcze. Tłumaczył zawile, ale nagle zauważył, że Amerykanina w ogóle to nie interesuje.